Nieznany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj w Niedzielę Palmową mam przyjemność zapowiedzieć Ewę Siudajewską. Witam serdecznie Pani Ewo.
Dzień dobry Państwu.
Która jest regionalistką, gawędziarką, no i przede wszystkim propagatorką gwary ludowej, gwary świętokrzyskiej, ale także w ogóle kultury ludowej.
Oj, kalina naruciany wionecek, a powiedz mi dziewczyno, kej twój kochanecek. Oj, dana, 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 dana. Oj, dana, 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 dana.
Wybrałam ten dzień specjalnie, żeby móc porozmawiać z Panią o Pani pasji, jednocześnie pracy, bo tak to wyglądało przez całe życie. No i będziemy rozmawiać między innymi i o gwarze, i o tym, co nas czeka, bo to dzisiaj Niedziela Palmowa, za parę dni święta. Będziemy również opowiadać o Pani zbieractwie, piękne chusty. Niedawno Echo Dnia opublikowało zdjęcia przepięknych chust. Jestem pod wrażeniem. No i oczywiście, tak jak w każdej audycji, będziemy słuchać ulubionych piosenek moich gości. Pani Ewa przygotowała dzisiaj swoją playlistę. Od czego zaczniemy?
Poproszę o utwór Czesława Niemena, Dziwny ten świat.
Nie na Przypominam, dziś naszym gościem jest pani Ewa Siudajewska, gawędziarka, która na gwarze się zna jak nikt tutaj na gwarze świętokrzyskiej. A proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd te zainteresowania?
Tak właściwie to ja sama do dziś nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ale od najmłodszych moich lat, gdy obserwowałam życie na wsi, wszystko mnie fascynowało i bardzo ciekawiło. Wszystko. To nie były tylko obrzędy, zwyczaje, ale każda sytuacja życia codziennego wsi.
Pani wychowała się na wsi?
Przyjechałam do Bęczkowa, jak miałam 6 lat. Urodziłam się w Oblęgorku, ale później moi rodzice wyjechali na Pomorze i tam pracowali. Wrócili tutaj, jak ja miałam 6 lat, do pierwszej klasy właśnie. Wtedy szłam tu w Bęczkowie. Zafascynował mnie język. Słuchałam z zapartym tchem, jak dzieci mówią i dorośli gwarą.
Bo jeszcze wtedy mówili.
Tak, wtedy oczywiście nie było nazwy gwara. Mówiono nasze godanie, to nasze godanie. Ja nie umiałam mówić gwarą, ale moje całe ciało chłonęło to, co słyszałam. Rejestrowałam i zapamiętywałam. Uczyłam się też. Czasami wyszło mi pokracznie i naśmiewano się ze mnie, no ale nie zniechęcało mnie to. I dużą rolę moi rodzice odegrali. Gdy miałam 8 lat i zauważyli moją fascynację wsią, zaproponowali mi. Dawniej mamy, tatowie najczęściej prosili, żeby dzieci pisały taki dziennik, pamiętnik. Tak. A moi rodzice zaproponowali mnie i zachęcili bardzo do tego, żebym zapisywała to, co usłyszę i co zobaczę. I to mogę też narysować, bo ja także rysowałam. No nie miałam farb ani sztaluk, węgla drzewnego pod blachą było zawsze pod dostatkiem, więc miałam czym rysować i ołówki też. Zapisywałam gwarę, zapisywałam to, co się działo na wsi, zapisywałam pewne sytuacje. Są takie rzeczy, które odkryłam jakby, które możliwe, że gdzieś są zarejestrowane, ale dla mnie to było jakby archeolog odkopał jakiś skarb.
Czyli od dziecka w sumie to badanie postępowało, tak?
Tak, lubiłam włóczyć się po wsi. Mhm. Ja bardzo lubiłam dziadków i babcie, osoby starsze. I zawsze przylepiałam się do nich, zawsze zaczynałam rozmowę, bo dorośli ludzie nie mieli czasu. Ale babcie, dziadkowie, oni wykonywali takie prace spokojne.
I mieli oni czas mieli, tak, i mieli wiedzę też.
Wtedy sobie nawet nie zdawałam z tego sprawy, że ja pozyskuję wiedzę, ale byłam bardzo ciekawa. A oni bardzo chętnie wspominali swoje dzieciństwo, młodość. Zdarzyło mi się kiedyś, gdy przysiadłam do jednej babci, gdy obierała ziemniaki do sadzenia, rozmawiałyśmy i mówi: Cis, dziewecko, ja z moim to weź li ślubować we wionkach. Ja byłam zdziwiona, jak to w wiankach? A babcia go to, a dawniej nie było obrocek, tak jak i dzisiaj. Dawniej ludzie nie mieli pieniądza, nie mieli nicego, to my wionki mieli i tak my chodzali do ślubu. O, wionek mojego to ja płozeła była do tromny, kiej pomar. A mój, chodź, pokażę ci. Poszliśmy do izby, babcia wyjęła zza obrazu świętej rodziny szmatkę, otworzyła ją, odwinęła i tam był zrudziały, stary wianek, osypany już. I mówi, a to jest mój wionek. Kiej pomrę, to i mnie do tromny włozo jego.
Piękna historia.
Jest takich historii wiele, bardzo ciekawych, które no, dla mnie, tak jak mówię, są bardzo takim ważnym odkryciem. I tutaj ja oczywiście nie ustąpiłam. Musiałam się dowiedzieć od babci, z czego te wianki. Babcia mi wytłumaczyła, że dla mężczyzny wito z rozmarynu. Podstawą tego wianka był rozmaryn, dla kobiet ruta, czym ozdabiano i wiele innych rzeczy związanych właśnie z tymi wiankami, jak szli do kościoła, w jaki sposób się żegnali z rodziną, no przeróżne rzeczy, bo jak już wyeksploatowałam babcię ze wszystkich informacji, no albo czas mi już nie pozwalał, no to odchodziłam. Takie były bardzo ciekawe zdarzenia. Kiedyś poszłam na jagody, myśmy wychodzili o 3:30 na jagody, na wypusty, to znaczy na grzbiet krajeński, tak nazywaliśmy pewną taką część wypusty i wtedy oczywiście zastałam babcię tam. No to wiadomo, że przykleiłam się do babci. Okazało się, że babcia zbiera nie tylko jagody, ale i zioła. I mówi do mnie, dziś, bocys, jak ono jaśnieje i jako dygoce? Porzij, porzij. Przyglądałam się z całych sił, ale ani jaśnienia tej rośliny zielnej nie widziałam, ani drżenia. I mówię, ze nieboce, babciu. A babcia go daje, o, już ci z ciebie nie będzie zielorki. Ale może jest se później. Kiedyś zobaczyła kwitnienie, to przyjdź do mnie. I pokazała mi, gdzie jest jej chata. Tak z góry w dole była wieś i pokazała. Ja mówię, ale ja żadnych tutaj, babciu, kwiatków nie widzę na tym zielu. A babcia mówi, bo kwitnienie to nie są kwiatki. I no kwitnienie to jest wtedy ziół, kiedy uno monoj wiek są moc. Dowiedziałam się, co to jest kwitnienie ziół. To niesłychane, ja nie wiedziałam, że to jest kwitnienie ziół i w ogóle, że coś takiego istnieje. Babcia mi trochę opowiedziała o różnych ziołach, zrywając też mamrotała trochę. Później się dowiedziałam, dlaczego. I dowiedziałam się też o nasiążale. Tu mi opowiedziała troszeczkę o nasiążale, jak szukały tego ziela, czyli o kwiecie paproci.
Aha.
Jak szukały tego ziela, jak dziewczyny starały się wcześniej sobie znaleźć takie miejsce, gdzie było i później w tą noc świętojańską udać się i w jaki sposób po to, co później robiły. I dwie takie pioseneczki zapisałam wtedy, ale zapamiętałam, bo wszystkie moje zapiski z dzieciństwa i młodości spłonęły z domem. Wiele przepadło, ale wiele odtworzyłam z pamięci i odtwarzam do dziś.
Mało ją se mało maluśkiego zrostu, a w kiej se idę miedzo, nie widać mnie złostu, a w kiej se idę miedzo, nie widać mnie złostu.
Ta pasja z dzieciństwa przekuła się później na, można powiedzieć, zajęcie na całe życie.
Tak, często bywa, że jakieś warsztaty organizowane są przez różne gminy, właśnie nauki gwary i wtedy biorę udział w takich warsztatach. Także pomagam wszystkim tym, którzy proszą o poprawienie piosenki czy jakiegoś tekstu. Czasami chodzi o życzenia świąteczne.
Tak. Myślę, że te życzenia też u nas dzisiaj zabrzmią, ale na razie zabrzmi piosenka.
Poproszę o Marka Grechutę, Dni, których jeszcze nie znamy.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Cały czas z Państwem Ewa Siudajewska, przypomnę, propagatorka Gwary Świętokrzyskiej i w ogóle kultury ludowej związanej z naszym regionem. Mamy niedzielę palmową, piękne palmy. Proszę powiedzieć, jakie charakterystyczne palmy są u nas właśnie w naszym regionie?
Obecnie przyszły palmy z różnych miejsc i okolic. Ludzie się zakochali w wileńskich palmach. Natomiast jeśli chodzi o palmy z dawnych czasów, kiedy ja byłam młoda, to było kilka gałązek z baziami. Do tego była dołożona jakaś zimozielona roślina. Najczęściej był to barwinek, bo kobiety zawsze starały się przy domu, żeby rósł barwinek, więc ozdabiały barwinkiem i przewiązywały łykiem lipowym. Łykiem lipowym dlatego, że to wszystko, cała ta palma to była symbolika. Wierzba jako ta roślina, jako pierwsza, która daje pożytek, roślina przypisana wodzie. Woda tutaj w tych naszych zwyczajach Wielkiego Tygodnia też miała bardzo duże znaczenie. Także zimozielone rośliny, które no, były nadzieją na życie. No i lipa, która była dla ludzi na wsi bardzo ważnym drzewem. Tam, gdzie gospodarz chciał, żeby była zgoda, rosła u niego lipa, więc takie były te palmy. Później kobiety zakochały się w suchatkach i zaczęły siewać suchatki.
Czyli suche kwiatki.
Tak, tak się nazywają suchatki. Ja nie wiem, jak się one nazywają tak.
Suszki, ja znam taką suszki. Nazwę.
Może tak być. A u nas się mówiło suchatki. One były różnokolorowe. Zasuszały je i zdobiły palmę tymi suchatkami. Później dokładały kwiaty z bibuły. Więc w ten sposób, ale nie wito tych palm, tak jak teraz są na jednym badylku na przykład i kilka gałązeczek na czubku palm, tylko po prostu była to taka garść gałązek.
Czyli jeszcze te kilkadziesiąt lat, prawda, tak było?
Było i ja pamiętam, że kobiety w niedzielę palmową po prostu w drodze do kościoła zabierały ze sobą tylko łyk lub wełnę, kawałek wełny skręconej, czerwonej i po drodze nałamały gałązek, dołożyły tego barwinka, który też wcześniej sobie urwały. Bardzo ważne było, żeby zaraz po przyjściu z kościoła podać domownikom do zjedzenia po bazi. To przetrwało do dzisiaj. Miało to chronić przed bólami gardła, bólami głowy, jakimiś zapaleniami wiosennymi, ale też i zwierzętom. Też rozdrabniano, dano kurom trochę, dano krowie, dano owcom, kozą, co było w domu. Reszta palmy była zachowana. Z tego święconego nic nie mogło zostać wyrzucone. Wszystko było święte. Było później stosowane do wszelkich zabiegów ochronnych. A więc wystawiano palmy w czasie burz, w okna, przy wygonie zwierząt. Też tą wodą, która była święcona i właśnie tymi palmami, tak jakby pobijano. Ale to oczywiście było takie symboliczne. Zwierzęta, żeby im się nic nie stało. Czasami kotki czy coś z tej zieleniny w czasie chorób jakieś zaparzano do wypicia.
I w ogóle, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale właśnie te święta wielkanocne mają bardzo dużo z tradycji ludowej. Dużo jest tych akcentów. Trudno nam o wszystkim dzisiaj powiedzieć, ale co dla pani jest takiego szczególnego związanego ze świętami wielkanocnymi?
Bardzo dobrze wspominam porządki. I też ciekawiło mnie, jak ludzie przygotowują i co właściwie przygotowują do jedzenia na święta. Do koszyczka i do jedzenia w ogóle. Jakie było śniadanie wielkanocne.
To o jedzeniu może powiemy później, ale na razie może o tych porządkach.
Porządki zaczynały się przed Wielkim Tygodniem w domach. Było wielkie poruszenie. Wszystko praktycznie było wynoszone na zewnątrz, co się tylko dało. Było szorowane. Łóżka, proszę nie myśleć, że było ciężko wynieść. Łóżka były tak budowane, ja mam do dziś takie łóżka, na haczykach takich były, także łatwo się je rozbierało, wynoszono. Wszystko było wyszorowane, wyczyszczone.
Wytrzepane.
Myśmy musiały powałę myć, czego ja najbardziej nie lubiłam, bo mi kapało po całej mnie. I oczywiście kobiety bieliły domy. No i tu były wyścigi, która piękniej ułobieli, bo to dawniej były wylepiane izby często, tak jak u mnie, były ładnie, gładziutko wylepione gliną wewnątrz.
A dlaczego kobiety, a nie panowie?
Panowie się zajmowali innymi, ważniejszymi sprawami i cięższymi w zagrodach. Oni musieli wszystko wyczyścić, bo to był czas odnowy dla wszystkich. Czy w domach, czy na zewnątrz, to był czas odnowy. Czyli oni musieli wysprzątać, wygrabić jakieś liście.
Czyli te obory,
tak,
stodoły,
to wszystko było
też sprzątane.
Te śmieci jakieś pozimowe, wszystko było wysprzątane i to było spalane w czwartek. Było spalane te wszystkie, te tam kubki jakieś były ze śmieciami.
Wielki czwartek?
Wielki czwartek było spalane, także musiało być już całkowicie czysto. Także mężczyźni się tym zajmowali. Zajmowali się też szczepieniem w tym czasie drzew. A kobiety wykonywały te prace właśnie, które no, dla nich były do wykonania.
Czyli bieliły.
Bieliły, prały, czyściły, sprzątały. No ale właśnie przy tym bieleniu było bardzo ciekawie. Jak już wylepiły ubytki gliny i zaczęło się to właściwe bielenie, to dawały farbki takiej lachmusu. Mówili na to lachmus. Niebieskiej farby do tego. No i oczywiście jedna przed drugą gospodyni latała kumoska do kumoski i oglądała, jaki to kolor wysetł, jak ona to łobielała. Jednego razu wchodzi chłop do izby i go to, matka, cóżeś to ucynieła, jako zaburane, jakby chmura z pieronami sła. A kobieta, cichaj, cichaj, to wyschnie. Może będzie jaśniejsze. Co było dalej, nie wiem. Także kobieta po prostu za dużo tej farbki dodała i było bardzo.
No i wygląda na to, że wieś była bardzo, bym powiedziała, w różnych odcieniach tego niebieskiego, tak?
I
od błękitu po granat.
Po granat. I dowiedziałam się, bo bardzo mnie interesowało, dlaczego na niebiesko. Wszyscy malują na niebiesko. Pytałam się wiele osób i wreszcie jedna pani mi powiedziała, babcia oczywiście jak zwykle, a bo dziewecko bez to, co robactwo się boi siwego i łomijo, bo się boi ze, to jest woda i ze się potopia.
Pani Ewo, słuchamy kolejnej piosenki.
Budka suflera, jest taki samotny dom.
Thank you. Deszczu deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski tom. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas.
Naszym gościem jest pani Ewa Siudajewska. Pięknie opowiada pani o tych zwyczajach na dawnej świętokrzyskiej wsi. Wspomniała pani, że też te kulinaria istotną rolę właśnie na Wielkanoc odgrywały. Zacznijmy od tego koszyczka wielkanocnego.
To nie był koszyczek, to był kosz. Noszono spore koszyki. Było włożone tyle tego wszystkiego, żeby zasyciło całą rodzinę. Ponieważ dawniej starano się, żeby domownicy najedli się dosyta święconym, samym święconym. A więc były tam pęta kiełbasy, był chleb, była drożdżówka czy jakiś mazurek, na co kogo było stać. Był na pewno chrzan, Był biały ser, było masło, ocet, no i baranek. Baranek, symbol Chrystusa ukrzyżowanego i z chorągwieczką, czyli zmartwychwstałego.
Z czego były te baranki?
U nas to raczej pieczono takie baranki. Albo z masła. Kobiety czy dziewczęta ulepiły baranka z masła, ale ze względu na to, że masło czasami się roztapiało, bo święta dawniej były troszkę inne niż dzisiaj, były cieplejsze.
Było cieplej?
Tak, w święta w krótkim rękawku się chodziło, więc tu raczej pieczono tego baranka. No i tyle, żeby każdy zjadł. Gdy zasiadano do śniadania, wystawiano wtedy wszystko to, co było poświęcone.
Cały ten kosz?
Tak, cały ten kosz. I tym święconym należało się najeść. Ale były domy bardzo skromne. I nie było na tyle. Czasami było tylko po kawałeczku tego święconego. Oczywiście nie zawsze była kiełbasa. Czasami było ugotowane mięso. Kawałek ugotowanego mięsa. Na co kogo było stać? Jednak w najbiedniejszym domu nawet jajka musiały być. I tu jest taka ciekawa sprawa związana z naszym żurkiem i barszczem. Dzisiaj tą podstawą naszą jest jedzenie właśnie barszczu czy żurku. Ale dawniej ludzie mieli tak dość barszczu i żurku, bo jedli to na co dzień.
Przez cały dzień.
Więc patrzyli, żeby tego żurku i barszczu nie jeść w czasie świąt. Chcieli zjeść dobrze, bogato. Więc tylko w biednych domach właśnie, gdy ugotowano mięso do koszyczka, mięso, które miało się znaleźć w święcące, to na tym wywarze zalewano ten barszcz lub żur i później na drugi dzień odgrzewano ten barszcz, bo w święta nie można było gotować. Święto było po prostu bezczynne. Nie pracowano, nie odwiedzano się. To tylko odgrzane mogło być. No i wtedy to jajko ze święconki pokrojone, dzielono się tym...
Na tyle cząstek, ile osób
tak,
było.
Tak, ile tych osób było, z życzeniami na dobrobyt, na pomyślność, na zdrowie. A później, jeśli starczyło dla każdego po jajku, dostawał każdy jajko, skubał sobie, a do żurku wkładano właśnie to mięso po kawałeczku czy kiełbasy i dawano, jedzono z chlebem, żeby się najeść. Żeby rodzina po głodówce, która od piątku się zaczynała, naprawdę w niektórych domach prawdziwy post, całkowita niemal głodówka, chleb i woda. Więc żeby się mogli najeść, chleb zawsze był cały wkładany do koszyka, więc chleba starczyło. Ten nasz żurek dzisiejszy, świąteczny, to właściwie powstał właśnie z tamtych czasów, kiedy no tylko w najbiedniejszych domach jadano ten barszcz czy żurek.
A jeśli chodzi o jajka, było coś takiego jak pisanki?
Tak, krosiło się jajka.
Kraszanki.
Tak, mówię gwarom, całkiem odruchem. Krosiło się jajka, gotowało się w piątek jajka. Kobiety przygotowały naturalne barwniki, były stosowane.
Czyli cebula, tak jak dzisiaj też?
I zachowała się cebula, ale było tych barwników bardzo dużo. Kobiety znały bardzo wiele, bo one też musiały wełnę farbować, więc dużo tych barwników znały. Ja pamiętam, że i korzeń, używano korzenia mniszka lekarskiego, płatków nagietka, żeby powstał kolor taki pomarańczowawy. Także czarny bez był stosowany, ponieważ tu w czarnym bzie można było wiele odcieni koloru niebieskiego i fioletowego uzyskać. Kalina była też stosowana do barwienia. No znam wiele tych roślin, wiele mam zapisanych. No jajka były przepiękne, różne. Jak chciano, żeby było no, najciemniejsze, no to wtedy dłużej. Zostawiano na całą noc. Tak. Później dziewczęta, jeśli chciały na przykład coś wydrapać na tym jajku, ładne wzory, też prześcigały się w tym, żeby jak najpiękniejsze wzory wydrapać, bo u nas nie było innego, przynajmniej ja nie widziałam innego sposobu na dekorowanie jajek, jak wydrapywanie tych kraszanek, no to właśnie prześcigały się w różnych wzorach, w pięknych szlaczkach i kwiatkach. Często robiły to dla chłopca, którego kochały. No to wtedy darowywały w czasie świąt takie pięknie wydrapane jajeczko swojemu kochanemu mężczyźnie.
A tak abstrahując już od świąt wielkanocnych i tych potraw, pani też potrafi gotować według tamtych przepisów?
Tak, tylko mnie właśnie zawsze, tak jak mówiłam, interesowało to życie codzienne, więc zbierałam informacje, jak na co dzień się żywiono i w jaki sposób przyprawiano te potrawy, czy w ogóle gotowano, co jadano. Dowiedziałam się też od ludzi za moich młodych czasów rzeczy strasznych. Bieda była tak okrutna, że ja dziś nie będę tego mówić, opisane to jest oczywiście przeze mnie, ale to były dla mnie przerażające rzeczy, które usłyszałam. Ale były też takie domy, gdzie starano się, mimo skromności, starano się zakisić kapustę zawsze, żeby była, starano się o zboże, starano się o mąkę i tak dalej. Jakie były jedzenia? Bardzo proste. Najczęściej była to kasza, ziemniaki, barszcz.
Ale były obecne. Na przykład drągoły.
Były drągoły, tak, ale drągoły to były wtedy robione, kiedy się wychodziło na cały dzień w pole i to nie blisko domu. Na przykład przy sianie, czy przy koszeniu zboża. I wtedy robione były drągoły, czyli to był bób okraszony i były z tego zrobione pierogi. Mama skręciła przez maszynkę. Czasami dodawano odrobinę białego sera do tego farszu, pieprz, czosnek i lepiono pierogi. Pierogów było bardzo dużo, cała taka wielka dunica i okraszone były na wierzchu skwareczkami, jak była słoninka, a jak nie było słoninki, to wtedy olej, jeśli był lniany, tłoczony na zimno, bo dawniej siewano u nas bardzo dużo lnu i prosa, to właśnie tym z cebulką było pyszne. Każdy uwielbiał i czekał na te drągoły.
I od czasu do czasu pani dzisiaj też przygotowuje.
Też. Mój syn bardzo, jeden i drugi, bardzo lubią tą potrawę i tylko czekają, kiedy bób już będzie na tyle dobry, czyli pełny, żeby można było te drągoły zrobić. Ale też bardzo dobrą potrawą była kapusta z fasolą. Taka drobna fasolka była uprawiana z czerwonym takim orzełkiem. Myśmy mówili, że to fasolka z orzełkiem czerwonym. I tą fasolkę ugotowaną do kapusty dodawano, zasmażano to. Było bardzo smaczne. Myślę, że dziś też panie powinny z powrotem ten sposób gotowania odkopać, że tak powiem. Jedzono dużo kwaśnego mleka, maślanki, gotowano polewki na serwatce, na maślance. Także to były najsmaczniejsze i najprostsze potrawy, utrzymujące ludzi naprawdę w wielkim zdrowiu.
Kolejna piosenka.
Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.
Sono solo e sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutti il mio cuore che ha acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi e non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so no, non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me.
sentirò su navi per mari e io lo so no, no, non esistono più con te io
gość.
I ostatnia część naszej rozmowy. Pani Ewa Siudajewska cały czas dzisiaj z Państwem. Ostatnio w Echu Dnia widziałam przepiękne chusty. To właśnie pani kolejna pasja, czyli zbieranie takich cudeniek.
Bardzo lubiłam chusty, ponieważ była to przepiękna ozdoba kobiecej głowy. Kobiety szukały różnych chust. Starały się mieć inną niż ktokolwiek. Jeszcze dawniej, dawniej to był majątek, taka chusta, więc jak dostawały, to czasami jedną lub dwie na całe życie. Tak noszono raczej lniane z delikatnego lnu albo, jak to dawniej mówiono, kartonowe, czyli bawełniane takie chusteczki, a szalinówki, czyli po nasemu solnówki, były sprowadzane gdzieś ze wschodu, więc kupowano je najczęściej na jarmarkach. Kobiety przetrzymywały je naprawdę w wielkim poszanowaniu. Kiedyś zobaczyłam, jak ktoś zamienił chustkę w ścierkę. Po prostu zmywał tą chustką, taką piękną, z frędzlami. Ona może już była wypłowiała, ale zmywał tą chustką podłogę. I pomyślałam sobie, jaka szkoda. To wszystko zniknie, jeśli coś nie zrobię. I zaczęłam pytać, czy ktoś chce oddać, sprzedać. Zaczęłam skupywać te chustki lub też dostałam, bo też dostałam dużo w prezencie. Jedna z chust jest tak stara, nie jestem pewna, musiałabym do rzeczoznawcy się udać, ale przypuszczam, że ona jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, bo to widać po jej wyglądzie,
czyli
po wzorze.
Czyli grubo ponad 100 lat już.
Ta siateczka jest już tak zniszczona, frędzelki pourywane i zbierałam je. Coraz mniej było chust, właśnie takich z frędzlami, jak ja mam tu dzisiaj na sobie. Natomiast zastąpiły je chusty, których było więcej, bo były tańsze, bez tych frędzli. Te są paradne, czyli najczęściej dostawały takie chusty dziewczęta, młode dziewczyny, które miały wyjść za mąż, czy od ojców narzeczonych, czasami bogatych. Jeśli któryś bogaty był narzeczony, to podarował taką chustkę. Był to wielki dar. Więc przechowywano je bardzo pieczołowicie. I postanowiłam, że będę zbierać niezależnie, co się z nimi stanie. Oczywiście bardzo dużo rozdałam tych chust, które zebrałam. Bo no, takie były zdarzenia czy sytuacje, że ktoś pragnął mieć, więc podarowałam taką chustę. Ale zbieram nie tylko chusty. Zbieram też zapaski.
Strój ludowy pani lubi, jest pani do niego przywiązana i wszędzie w tych wydarzeniach związanych z kulturą ludową pani właśnie w tym stroju uczestniczy. Ale co zauważyłam, robiłyśmy zdjęcie dzisiaj u nas w rozgłośni. Strój ludowy to nie tylko to, jak wygląda, ale też jak się go nosi.
Tak, jeśli chodzono w chustkach na przykład, to te chustki, które dziewczęta zakładały, wiązało się na sposób tak zwany do zmioków, czyli tak jak ja mam dzisiaj zawiązana chustka do tyłu i węzeł jest na wierzchu. chustki. Ale te patki, które
tak,
którymi
zostają.
Się wiązało, prezentowały dziewczęta tak, że rozkładały tą patkę, żeby wzór bukietu było widać z przodu i z tyłu.
Jedna z przodu, druga z tyłu.
Tak, jedna z przodu, druga z tyłu. Także kobiety młode, które też nosiły takie chustki i wiązały do tyłu, to było tak, że nie mogły pokazać włosów. Czyli tak jak ja dzisiaj mam wszystkie włosy pochowane, natomiast dziewczęta eksponowały grzywkę
warkocz.
I warkocz.
Tak.
Wykładały na ramię warkocz przewiązany kokardeczką, jakąś wstążeczką, prezentowały ten strój. Oczywiście kobiety też prześcigały się w zdobieniu gorsetu, ponieważ dawniej nie było tak jak dziś dużo tych wstążek, elementów dekorujących, więc jeśli dostała dziewczyna czy kobieta od męża wstążeczkę ładną, dawniej wstążeczki były też takie we wzorki, tkane jakieś chyba, tu nie mam wiedzy na ten temat, to naszywała go na gorset. Właśnie te paski na gorsecie doszywała następny pasek. I gdy uzyskała znowu coś, znów następne dwa paski po jednej i po drugiej stronie. Także te gorsety, w zależności ile było tych pasków, to też świadczyło o tym, jakie dostawała prezenty od męża czy ojców swoich. U nas nie było żadnych cekinów. Myśmy nie zdobili gorsetów cekinami.
Tak jak w strojach krakowskich.
Tak, nie, tak. U nas nie. Później to już pojawiła się sieczka i takie malutkie, drobniutkie koraliki. I wtedy kobiety zaczęły też i te ozdoby do gorsetów przyczepiać.
Pani Ewo, kończy się nasz czas, ponieważ dużo dzisiaj mówiłyśmy o świętach wielkanocnych przed zbliżającymi się świętami. Chciałabym, żeby pani właśnie tą świętokrzyską gwarą złożyła życzenia naszym słuchaczom.
Na te święta wielkanocne, co by wam się dobrze działo, co by wam Chrystus zmartwychwstały błogosławił w waszym życiu, co by wam z ceścia nie brakowało, wszystkiego najlepszego.
Życzyła Ewa Siudajewska, nasz dzisiejszy spodziewany gość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Została nam jeszcze jedna piosenka.
Dziękuję bardzo i poproszę o piosenkę Skaldów, piosenkę o Zielińskiej.
Słuchamy i dziękujemy Państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję.